Ewangelia Łukasza, 7 rozdział. Dobra. Znane wersety. Zróbmy tak, będzie łatwiej. Od 36 wersetu zacznę czytać. I zaprosił go jeden z faryzeuszy na wspólny posiłek, wszedł więc do domu faryzeusza i usiadł przy stole. A oto kobieta grzesznica, która była w tym mieście, dowiedziawszy się, że siedzi przy stole w domu faryzeusza, przyniosła alabastrowe naczynie olejku. I stanąwszy z tyłu u jego nóg, płacząc, zaczęła łzami obmywać jego nogi, wycierała je włosami swojej głowy, całowała, namaszczała olejkiem. A widząc to faryzeusz, który go zaprosił, pomyślał sobie, gdyby on był prorokiem, wiedziałby, kim i jaka jest ta kobieta, która go dotyka, jest bowiem grzesznicą. A Jezus odezwał się do niego: Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. A on odrzekł: powiedz, nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników, jeden był winien 500 groszy, a drugi 50, a gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwóm. Powiedz więc, który z nich będzie go bardziej miłował? A Szymon odpowiedział: sądzę, że ten, któremu więcej darował. A on mu powiedział: słusznie osądziłeś. I odwróciwszy się do kobiety, powiedział do Szymona: widzisz tę kobietę? Wszedłem do twojego domu, a nie podałeś mi wody do nóg. Ona zaś łzami obmyła moje nogi i otarła je swoimi włosami. Nie pocałowałeś mnie, a ona, odkąd wszedłem, nie przestała całować moich nóg. Nie namaściłeś mi głowy oliwą, a ona olejkiem namaściła moje nogi. Dlatego mówię ci, przebaczono jej wiele grzechów, gdyż bardzo umiłowała, a komu mało przebaczono, mało miłuje. Jest sytuacja, kiedy Jezus zostaje zaproszony do dostojnika, do faryzeusza na posiłek. I wielu z nas dzisiaj zaprasza ludzi na posiłek. Ale w Izraelu były pewne zasady, kiedy zapraszałeś gościa do domu. Witano go pocałunkiem i wtedy zależało od tego, kim jest gość. Całowano w rękę bądź w policzek. Jeżeli im ważniejsza osoba, to w policzek, nie? Jak jest mniej ważna, to wiadomo, w rękę. Wiecie, my to też ludziom nogi, ale w tamtych czasach nie było tak przyjemnie jak dzisiaj. Był kurz, odchody wielbłądów, chodziło się w sandałach, te nogi były brudne, no i śmierdzące, prawda? Więc jeżeli przychodził do ciebie dostojnik, to jeżeli był ważny dla gospodarza, to on mu mył nogi. Jeżeli nie był ważny dla gospodarza, dawał swoje sługi, a jeżeli go ignorował, to on sobie mył sam te nogi, nie? I na końcu jeszcze było coś takiego, że namaszczano oliwą głowę. Zadam pytanie, czy Szymon zapomniał? Czy Szymon zapomniał przywitać się z Jezusem? Umyć mu nogi? Namaścić oliwą? Czy to była ignorancja z jego strony? Myślę, że go zignorował, ale dzieje się coś na tym posiłku. Wchodzi kobieta. Nikt jej nie zaprosił i by jej nie zaprosił. Tak? Ona przynosiła wstyd. Jawno grzesznica. Dowiaduje się, że w domu Szymona jest spożywany posiłek i przychodzi. Narażając się na krytykę, na złe spojrzenia, idzie. Jest tam na pewno wielu dostojników i patrzy na nią z pogardą. Ona wchodzi. Jest zapłakana. Być może słyszała jego słowa, być może widziała, jak kogoś uzdrowił. Wiedziała, że on jest, po prostu przyszła. Pochyliła się nad nogami i patrzy, że ktoś nie dopełnił tego, co powinien zrobić. Być może pomyślała: taki ważny człowiek nie zrobił tego, co powinien? Nie umył nóg? Nie pocałował go? Zobaczyła same nogi, więc to jest mój domysł, tak? Ale zobaczyła brudne nogi i zaczęła płakać. Zaczęła płakać. I wiecie, wtedy się nie siedziało na krzesłach. Przeważnie jadło się w Izraelu w półleżącej pozycji. Nie? I myślę, że jak jedli w półleżącej pozycji, to nie był to miły widok, jak ktoś miał brudne nogi, ale ona usiadła u jego nóg, jest napisane, czyli usiadła przy nim, zobaczyła brudne nogi i zaczęła kapać łzy, zaczęła myć te nogi. Te nogi były śmierdzące. Ona zaczęła je całować. Po prostu. Uniżyła się. Całuje bez końca i wyciera swoimi włosami. Nie? Na końcu bierze olejek, który używała na co dzień w swojej pracy, który był takim jej znakiem rozpoznawczym, tak? Wonny olejek. namaściła Jezusa. I wiecie, fani szukają wiedzy. Szukają wiedzy. A naśladowcy? Bliskości. Prawda? Jest różnica, nie? Czekajcie. I wiecie, w wielu kościołach zostały stworzone systemy nauczania biblijnego, takie bardzo, bardzo rozległe. Są szkoły, są licea, są studia, nie? I tam zyskuje się dużo wiedzy, jest dużo przedmiotów, uczy się ludzi. Jest mnóstwo podręczników, odpowiedni cykl nauczania, cykl czytania. My w kościole mamy szkółkę biblijną, prawda? Na studiach studiuje się teologię, egzegezę, języki obce, żeby się posługiwać tłumaczeniem. Dzieci uczą się wersetów i to jest super rzecz. Poznajemy Pana, słuchamy o Nim. Jezus też czytał Słowo Boże, wykładał je, prawda? To znaczy, że było ono dla Niego ważne. Ale zadam pytanie, czy ta wiedza, którą zdobywamy, daje nam bliskość z Jezusem? Czy ta wiedza nam daje? Czy to bliskość z Jezusem powoduje, że mamy większą wiedzę? Trzeba zastanowić się, co jest ważniejsze. Uczenie tego, żeby mieć bliskość z Jezusem i potem uczyć się Go, poznawać Go. Czy najpierw mieć wiedzę, a potem uważać, że się jest blisko, ale tak naprawdę ma się wiedzę. Jest różnica, nie? Spójrzmy na Szymona. Wiedział bardzo dużo o Jezusie. Słyszał o Nim, tak? Myślę, że chciał się dowiedzieć od Niego czegoś więcej. Mówili taki nietypowy rabbi, nie? Dużo mówi, wykłada Słowo Boże z mocą. I werset 40 mówi taką rzecz. A gdy Jezus czekajcie, bo poszedłem na 8 werset. 40. A Jezus odezwał się do Niego: Szymonie, mam Ci coś do powiedzenia. A on rzekł: powiedz, nauczycielu. Czyli co? Chciał się czegoś dowiedzieć, prawda? Nazwał Go nauczycielem, czyli myślał, że czegoś się nauczy. Tak? Pytanie jednak powstaje takie. Czy on chciał mieć więź z Jezusem, czy tylko wiedzę? 37 werset mówi... Ktoś, kto się chce mieć bliską relację, to przeważnie się otwiera na tą osobę, nie? I jest otwarty. A tutaj było widać z samego początku, że ta relacja nie chciała być nawiązana. I teraz jest małżeństwo i idą do pastora na poradę, tak? Bo rozlatuje się. Jest na etapie rozwodu i wyrzucają sobie nawzajem przy tym pastorze, co kto dla kogo zrobił, nie? A mąż mówi: dbałem o ten dom, żeby były pieniądze. Ja też tak żyłem. Żeby były pieniądze. Pomagałem ci w domu, prałem, gotowałem. Dbałem, żebyśmy byli na fajnych wycieczkach, nie? Kupiłem ci nawet najnowszy samochód. A żona odwrócona mówi: ale ja już cię tak naprawdę w ogóle nie znam. Rozumiecie? Można mieć wszystko, ale nie znać Jezusa. Werset 37. A oto kobieta, grzesznica, która była w tym mieście, dowiedziawszy się, że siedzi przy stole w domu faryzeusza, przyniosła alabastrowe naczynie olejku. Stanąwszy z tyłu jego nóg, płacząc, zaczęła łzami obmywać jego nogi, wycierała je włosami swojej głowy, całowała i namaszczała je olejkiem. A widząc to, faryzeusz, który go zaprosił, pomyślał sobie, gdyby on był prorokiem, wiedziałby, kim i jaka jest ta kobieta, która go dotyka, jest bowiem grzesznicą. Wiecie, w tym wersecie, w 39, pokazuje bardzo ciekawą rzecz. Co myśli faryzeusz o Jezusie? A widząc to, faryzeusz, który go zaprosił, pomyślał sobie, gdyby on był prorokiem, wiedziałby. Czyli co? Już go ocenił, prawda? Co za prorok, jak on nawet tego nie wie, kto przy nim stoi i jaka jest ta kobieta. To nie jest prorok. Ale czytamy dalej. A Jezus odezwał się do niego: Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. On odrzekł: powiedz, nauczycielu. I zobaczcie, jaka obłuda. Tutaj mówi nauczycielu, a po chwili myślał, gdybyś ty był prorokiem. Znacie to? Znacie to? Taka obłuda jest dzisiaj bardzo często. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden był winien 500 groszy, a drugi 50. A gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwu. Powiedz więc, który z nich będzie go bardziej miłował? Szymon odpowiedział, sądzę, że ten, któremu więcej darował. A on mu odpowiedział, słusznie sądziłeś. I odwróciwszy się do kobiety, powiedział do Szymona, widzisz tę kobietę? Wszedłem do twojego domu, a nie podałeś mi wody do nóg. Ona zaś łzami obmyła moje nogi, otarła je swoimi włosami. Nie pocałowałeś mnie, a ona, odkąd wszedłem, nie przestała całować moich nóg. Nie namaściłeś mi głową oliwą, a ona olejkiem namaściła moje nogi. Dlatego mówię ci, przebaczono jej wiele grzechów, gdyż bardzo umiłowała, a komu mało przebaczono, mało miłuje. Pamiętajcie, jak Jezus powiedział do faryzeuszy? Nie przyszedłem wzywać do pokuty sprawiedliwych, ale grzeszników? On uważał się za sprawiedliwego. On nie widział, że popełnił coś złego. Prawda? Ale jawna grzesznica była skruszona. Ona usiadła. Ona rozwiązała swoje włosy, tak? Szymonowi nie zależało na relacji z Jezusem. Nie chciał głębszej znajomości, ale on już od początku wytyczył granicę tej znajomości. Potraktował Jezusa z góry. Od razu, na samym wejściu. Nie interesował go Jezus, a tym bardziej jego bliska znajomość z Jezusem. Kompletnie. Tak wielu ludzi podchodzi do chrześcijaństwa. Nie? Przychodzi do mówi, że jest chrześcijaninem, uczy Słowa Bożego, ale relacji z Jezusem nie ma i nie oczekuje. Jawnogrzesznica wchodzi i jest gotowa na wszystko. Ona nie przejmuje się niczym. Jest w stanie zrobić wszystko. Nie? Wszystko. Wiecie, rozpuszczenie włosów za tych czasów kobieta rozpuszczała tylko przy mężu. To nie było dozwolone wśród innych mężczyzn. Ona zrobiła to. Ona nie przejmowała się krytyką. Ona była gotowa na wszystko. Ona była gotowa na wszystko. Ona była gotowa na wszystko dlatego, że chciała mieć z nim relację. Tak? I ona nie znała pięcioksięgu na pamięć. Prawda? Ale kto był bliżej Jezusa? Ona czy faryzeusz? Kto był? W Chinach była pewna chrześcijanka, jak były prześladowania. Została wsadzona do więzienia i nie mogła używać słów. Współwięźniarki biły ją, gwałciły, ale ona zawsze jak zasypiała miała uśmiech na ustach. Zawsze spała jak małe dziecko z uśmiechem. I one nie wiedziały, o co chodzi. Biły ją, maltretowały i w końcu zapytały się, powiedz nam, co ty masz, nie? Że taka jesteś radosna. Ona nie mogła odpowiedzieć, napisana na ziemi, Jezus. Wszystko. I wiecie co? Po latach, kiedy wyszła, spotkał ją pewien redaktor, opisał to wydarzenie i dał jej Pismo Święte. Ona się rozpłakała. Powiedziała, marzyłam, żeby to tylko dotknąć. A ja teraz mogę to czytać. Ona nie znała słów Bożych, wszystkich ona usłyszała i ona była wierna. Czym się różni od tego faryzeusza? Ale czy my, chrześcijanie, pozwalamy, aby Jezus nas poznał? Czy my pozwalamy Mu na to? Czy pragniemy takiej bliskiej więzi, jak Jezus miał z tą jawną grzesznicą? Prawda? I wiecie, można patrzy na nas chrześcijan, wydawałoby się, że jesteśmy blisko, ale czasami jesteśmy daleko. Wiecie? Patrząc na nasze postępowanie, nasze zachowanie. Ale wiecie, Bóg zna nas na wylot całych. On pragnął takiej relacji, nie tylko wiedzy. I kiedy rodzi się małe dziecko, wiecie? Mama ma małe dziecko i kobiety będą wiedziały, o co chodzi. I ono płacze, nie? To mama wie, kiedy ono płacze i dlaczego płacze, nie? Mówi, teraz płacze, bo chce jeść, teraz płacze, bo jest mu zimno, teraz płacze, bo jest śpiące, teraz płacze, bo zrobiło siku. W ogóle nie rozmawia. Ty jak weźmiesz to dziecko, to chodzisz, jak płacze, no nie wiesz, co z nim zrobić. Dajesz następnego, następny to samo. Ono dziecko płacze. Wchodzi mama, cisza, nie? I wiecie, można było powiedzieć, że napisać można było podręczniki o filozofii, o mądrości, ale nic więcej tutaj nie trzeba dodać. Relacja to jest taka bliska więź, że ty wiesz. Ty wiesz, co druga osoba robi, co chce. Nie? Jest jeszcze jeden rodzaj więzi, który oczekuje Bóg od nas, żeby była między nami a Nim. a jest on między dwojgiem małżonków. Otwórzmy Księgę Rodzaju, 4 rozdział. Całkiem na początku. 1 werset. Może pomyślicie, że zwariowałem, ale to już wasz problem. Rozdział 4. Werset 1. Potem Adam obcował ze swoją żoną Ewą, a ta poczęła urodziła Kaina. Obcował ze swoją żoną. Pierwsza relacja, bliska więź z mężczyzną i kobietą. Można byłoby dzisiaj powiedzieć, no co to takiego, tak? Ale wtedy oni nie wiedzieli, co to jest seks. Oni nie wiedzieli, co to jest współżycie. Nie wiedzieli, z czym to się je. Oni siebie poznawali, ale w tym momencie poznali się takimi, jakimi są. Dogłębne, to była dogłębna relacja, która była spełnieniem więzi, tak? I takie z małżeństwa, które się kochają. I to jest pierwszy akt seksualny i w ogóle nie kojarzony z niczym złym. To było czyste, to było poznanie takimi, jakimi są. Po prostu. I wiecie, zawsze jest tak, że żona mówi, ty mnie nie przytulasz do męża, nie? Czasami ma pretensje. Ale wiecie, żony, tu jest rozwiązanie tej sytuacji. Chcesz, żeby mąż się przytulał? Mąż potrzebuje i zanurzyć żonę do łóżka. Ale tak, no nie ma co się śmiać. Ale żona oczekuje przytulania. I słuchaj, jak masz bliską więź z mężem, to on cię będzie przytulał, bo będzie chciał się przytulać. No niestety. Tak Bóg stworzył. I nie ma się co śmiać. Chcesz mieć dobre relacje z mężem? On cię będzie przytulał. Chcesz, żeby cię przytulał? No. Szanuj męża. To nie jest nic złego i z mężem do łóżka. Przyje same przyjemności, prawda? Ale Bóg chce takie relacje z nami. Prawda? Wiecie, młodzi ludzie, kiedy się poznają i siedzieliby w restauracji, byś na nich spojrzał, to oni rozmawiają z sobą, nie? Bez przerwy gadają o wszystkim, non-stop, trzymają się za ręce. To nic, że stygnie jedzenie, że kawa ostygła, że wszyscy się gapią. Mówię o tych, którzy nie mają telefonów. Okej? Okay? No. Rozmawiają i może się palić, oni gadają ze sobą non-stop. Ale siedzi obok nich małżeństwo, które jest no, na przykład w takim wieku jak Józef i Debbie, nie? Z takim stażem. Bracie. Słuchaj, z takim stażem. I słuchajcie, oni nie mówią tak dużo, nie? I można powiedzieć, no się wszystko wypaliło, nie? Ale wiecie co? Oni się znają na wylot. Nie potrzebują czasami słów, żeby mieć relację z sobą. Prawda? Jest tak? By się wydawało, no ci starzy to oni już tacy zimni. Ale ona wystarczy się skrzywi, on wie, że coś ją boli. Ona coś zrobi, swoje ciało jakoś ułoży, ona wie, o co chodzi. I on też. To jest bliska relacja.
I Bóg opisuje tą bliską relację, że chce takiej relacji z nami. I wiecie, jak patrzę na takich młodych ludzi, to nasza relacja z Jezusem, gdy była taka, że jak my się poznajemy we dwójkę, na przykład dwoje ludzi, i podoba mi się ta dziewczyna, a się z nią mówię, nie? Umówiłem się, no ona powiedziała, wow, radość, nie? Spotkali się, fajne spotkanie, wow, radość, nie? Potem on się zaręczył, nie? Tym on na środku jeziora, wow, radość, przyjęła zaręczyny, nie? Potem biorą ślub, jest radość, jest dzieci, jest radość. Relacja między nami jest Jezusem. Jest taka. Nie ma, nie zawsze. Ja nie wstyd, ja nie mam takiej relacji z Jezusem, chciałbym. A Jezusowi o to chodzi, prawda? Wiecie co, pokażę wam taką fajną relację, jaką Jezus ma, Bóg ma z nami. Otwórzcie Psalm 139. Od 1 do 5 wersetu. Spójrzcie na jaką relację ma Bóg z nami. Panie, przeniknąłeś mnie i znasz mnie. Wiesz, kiedy siedzę i staję, z daleka znasz moje myśli. Otaczasz mnie, moją ścieżkę i spoczynek. Wszystkie moje drogi są Ci znane. Zanim na moim języku pojawi się słowo, Ty, Panie, już je znasz. Otaczasz mnie z tyłu i z przodu i położyłeś na mnie Twoją rękę. Wow. Bóg, to jest relacja Boga z nami. Jest niesamowite, co? Przeniknąłeś mnie, znasz, wiesz. Moje drogi są Ci znane. Otaczasz mnie z tyłu i z przodu. Więź na całego. Nie ma ani kawałka, który Bóg by nie chciał. Nie ma nic. Takie relacje pragnie. Ale wiecie, jakie on relacje pragnie z nami? 37 psał? Żebyśmy jacy my byli? Psalm 37. Byliście młodzi? Po ślubie rozkoszować się swoją żoną? Panie, nie? To jest dopiero czas, razem, blisko. A my tak rozkoszujemy się Panem w codziennym życiu. Wiecie, gdyby ktoś obcy kazał nam się otworzyć na relację z Nim, taką bliską, byśmy się obawiali, tak? Bo wielokrotnie ludzie się otwierają i są zranieni. Kobiety są zranione, bo mężczyźni wykorzystują bezwzględnie kobiety. Niestety, tak jest na świecie. I my się boimy, ale Jezus pragnie takiej intymnej relacji między nami a nimi, jaka jest między małżonkami, tak? My nie mamy takiej. Często nie mamy. Bo goni nas szybko, tak? Wiecie, ale kiedy otwieramy się na Jego, jak ta jedna grzesznica, dla niej było nieważne, co inni myśleli. Ona była takim, jak to jest, człowiek powiedział, żołnierzem. Ona była gotowa na wszystko. Dlatego, że go kochamy, chciała mieć relację. Ale kiedy my otwieramy się na Jezusa, na relację z Nim, z każdym grzechem, z każdą trudnością, z naszymi problemami, z wstydliwymi rzeczami, które są w naszym życiu, z przeszłością naszą, z tym, co nas przeraża, to czego się boimy, kiedy przychodzimy do Niego z tym i nawiązujemy z Nim relację, jak dwoje zakochanych ludzi. Mamy takie relacje. Wiecie, co on robi? Bierze te kawałki rozsypane, które są takie brzydkie, najbrzydsze i układa układankę. To jest najpiękniejsza układanka, jaka może być. Widzieliście kiedyś, jak ktoś haftuje chusteczkę? Przewróci na drugą stronę same sutelki, nie? Obracacie? Proszę, pięknie. Robi Jezus. Kiedy dajesz Mu w swojej relacji swoje życie. I to jest relacja. Naśladowcy. Czy my pozwalamy na to mieć? My jako ludzie, bo my musimy dać mu przyzwolenie. I nie bierze sam. On nie jest bandytą. On oczekuje, że ty mu dasz, ofiarujesz. I on chce tego. Chce, ale tylko czy przychodzimy do niego w taki sposób. Czy przychodzimy? Tylko w takiej relacji można mieć wybaczenie, miłość i wolność. I zobaczcie tę relację. Ja bym porównał do wersetu z Ewangelii Jana w 14 rozdziale. Ewangelia Jana, 14 rozdział. Jana 14 i od wersetu 20. W tym dniu poznacie, że ja jestem w moim Ojcu, a wy we mnie i ja w was. Kto ma moje przykazania, zachowuje, ten mnie miłuje. A kto mnie miłuje, będzie go też miłował mój Ojciec i ja go będę miłował i objawię mu samego siebie. W takiej relacji, bliskości. On w Bogu, my w Nim, Bóg w nas. Wiecie co? To jest taka relacja bliska, że bliżej być nie można. To jest najbliższa relacja, jaka może być i wtedy możemy go poznać. Kiedy się otworzymy dla niego w taki sposób. Wiecie, dzisiaj gdybym dał wam do wyboru mięciutkie łóżko, dostosowującym się materacem, nie? Takie fajne, ciepłe łóżko i obok postawimy drewniane. Co wybierzemy? Nie? Gdybyśmy jechali na wakacje i taki hotel, wiesz, pierwsza liga, ładne kwiatki, ładna plaża, piękne widoki, all inclusive, nie? Latają nad tobą, biegają, możesz się wykąpać w basenie, super jedzenie i wycieczka na pustynię z namiocikiem i sam się starasz o jedzenie i o picie. No, co wybiorę? Wybiorę to lepsze, nie? A gdybyś miał biec, maraton, wyrobić trampki czy drewniaki? No. A co ma to wspólnego z sobą wszystko? Komfort. Wiecie? Wygoda dzisiaj jest bardzo wszechobecna. Dzisiejsze życie, jakbyśmy powiedzieli, oparte jest głównie na wygodzie. Robiliśmy się bardzo wygodni, prawda? Wygodne łóżka, fotele, kanapy, tak? I wiecie, to jest bardzo fajne, bo nawet jak nam się nie chce ugotować, zadzwonimy, telefon i przyniosą nam jedzenie do domu, prawda? Komfort. Ostatni Michał przyniósł nam skrzydełka na nasze spotkanie męskie, nie? Bardzo my się skupiamy na wygodzie i telewizja nas pompuje też tymi wygodnymi rzeczami, nie? Kot kupował Whiskas też, nie? O, nawet dla kota. A jak szukamy pracy? To jakiej szukamy pracy? Taka, żeby była fajna, nie? Dobra, dla nas mało pracować, dużo zarobić. A gdybyśmy popatrzyli na takie zawody, jak ten, co jeździ ze śmieciami, albo czasami wchodzą tych studzienek kanalizacyjnych, nie? Wchodzą goście w tych maseczkach, w tych wszystkich rzeczach i oni tam tym operują, nie? Albo taki rolnik, który wyrzuca gnój, no to popatrzysz na tego i mówisz, o, ale fajna praca dla mnie, nie? Mówimy tak? Brzydzimy się, nie? Nie, nikt nas tego nie szuka i masz ulgę, że tego nie robisz, nie? Wiecie, ale ta wygoda, którą się mamy, jest bardzo niebezpieczna. Nie tylko ze względu na to, że parę kilogramów będziemy mieli, może zawał serca za jakiś czas, cukrzycę, ale ona wpływa na naszą wiarę. Na co jakimi chrześcijanami jesteśmy. Taka wygoda. Tak? Spójrzcie, mamy nabożeństwo w ciepłym miejscu, fajne krzesła, milutkie okładki. Kiedy jest tam za zimno, odkręcimy kaloryfek, jest za ciepło, łączymy klimatyzację. Jak jesteś głodny i przyjdziesz, tam jest taka szafka, ściana płaczu, otwierasz, robisz kawę, bierz sobie słodycze i się najesz. Masz metodę na głowę, tak? Jest komfortowo, prawda? Fajnie, przyjemnie. Ale jest problem, bo w wielu kościołach chrześcijaństwo robi się wygodne. Bardzo wygodne. Bardzo wygodne. Kazania stają się lekko strawne. Po co? Żeby przyszło więcej ludzi. Naśladowców? Panów. Nie wiem. Wyciągnijcie wnioski. Głosi się często Ewangelię sukcesu. Mówi się wygodne słowa. Taką papkę, żebyś mógł przyjąć. Nie? Bo twarde słowa to przeważnie poruszają i ludzie odchodzą. A kiedy komuś jest coś niewygodne i nie jest zgodne z jego przekonaniem, no to jak mu jest niewygodnie, to ja pójdę tam, gdzie jest fajnie i będę słuchał to, co ja chcę i robił to, co chcę ja w kościele, a nie to, co mówi Bóg, nie? Bo niech będzie po mojemu. To moje chrześcijaństwo. Naśladowcy, to fajnie. Nie? Ale Jezus mówi, jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zawsze samego siebie weźmie swój krzyż i naśladuje mnie, nie? Nie widzę tu kapci, komfortu, wygody. Widzicie tu w tych wersetach? Mi się nie podoba ten Jezus, pójdę do drugiego Jezusa. Ja nie widzę tego tutaj. Krzyż jest niewygodny. Wiecie o tym? Czasami niewygodnie jest, kiedy ktoś mówi coś do kogoś i musi mu powiedzieć to. Ale taki jest krzyż. Wiecie, takie ostatnie stwierdzenie fajnie słyszałem. Zaparcie siebie samego to jest niebranie siebie pod uwagę w życiu. Jeśli myślisz, że zaparcie jest takie fajne, to spróbuj w swoim życiu nie brać siebie pod uwagę. No. To już nie jest takie słodkie, nie? Nie jest. Wiesz, gdybyśmy spojrzeli na Jezusa, który był biczowany, Rzymianie jak biczowali, to oni nie mieli ilość razy wymierzonej. Oni biczowali, aż się zmęczyli. Teraz wyobraź sobie Jezus, który był biczowany, często miał, taka osoba miała pogruchotane kości, kręgosłupa, żeber. Zakładano mu taką 60-kilową belę na plecy. Belę na plecy, nazywała się to patibulum. I on z tą belką, nieoweblowaną, szedł na plecach. Ta belka jeszcze urażała to, co miał na plecach. Rany, kości, to był ból. Jezus to zrobił. Ale co robią? Fajnie z krzyżem, jak jest niewygodny. No, robią, żeby był bardziej przyjemny. Tak. Mięciutka poduszeczka, no. Kocyk. Komu się chce nosić dzisiaj krzyż? Komu? Sukces. Każdy. No, będzie być człowiekiem sukcesu. Wow, hura. Od jutra masz krzyż 60 kg na plecy. Wow. Chrześcijaństwo takie się zrobiło, nie? I wiecie, ten krzyż stał się takim orzechem do zgryzienia trudnym dla chrześcijan, nie? Ten krzyż. Gdyby nie ten krzyż, wszystko było fajnie, ale kurde, każe mi go nosić, nie? Nie dosyć, że Jezus niósł ten krzyż na Golgotę, to jeszcze mi go każą brać. Tak działają niektóre kościoły. I tak później tu chrześcijan. Ale wiecie, Krzysztof był wygodny narzędziem o pozyskiwaniu chrześcijan. Chcemy tak dla tego chrześcijaństwa wyłuskać na, jak musimy komuś, to co takie najlepsze i przyjemne, żeby ci ludzie przeszli do nas, nie? Tak jakbyśmy budowali firmę. Budujesz firmę, nie? A zależy ci na reklamie. Więc jak zależy ci na reklamie, pokazujesz to, co jest najlepsze, nie? W tej firmie. Wtedy wszyscy przyjdą, nie? I wtedy jest, taki kościół jest, tu znajdziesz wszystko to, co chcesz, nie? A Jezus mówi, zostaw wszystko to, co masz. Jest różnica? Jest, nie? Ale czemu tak się głosi? Czy mieć pełne kościoły? Nie wiem, sławę? Tam jest kościół pełen naśladowców? Nie ma.
Tak?
Pierwszy Koryntian, pierwszy rozdział, 18 werset. Pierwszy Koryntian, pierwszy rozdział, 18 werset. Mowa o krzyżu bowiem jest głupstwem dla tych, którzy giną, ale dla nas jest mocą Boga. I ci chrześcijanie, którzy nie chcą mówić o krzyżu, to nie mówią, bo on jest dla nich niczym. Ale tutaj jest wyraźnie, bo jest mocą Boga. Dzisiaj wielu ludzi, jakbyśmy spojrzeli, nie kojarzy krzyża w ogóle z cierpieniem, z niemocą, z bólem, z bezradnością, z poniżeniem. Kto to kojarzy? Tak wielu ludzi kojarzy z tym krzyż. Tylko dlatego, że może film oglądali, nic poza tym. Ale wiecie, co by pomyśleli Żydzi z pierwszego wieku, gdyby spojrzeli dzisiaj na te krzyże, które są w kościołach przyozdobione, oświetlone, noszą kolczyki, krzyżyki, tak, tutaj krzyżyki na łańcuszkach. Co by pomyśleli? Wiecie co? Wyobraź sobie, że ty dzisiaj nosisz sobie kolczyki o wyglądzie krzesła elektrycznego i gilotynę. Co by pomyśleli? Powiedział, wow. Prawda? Jest tak? Co by pomyśleli? Wiecie, na krzyżach czasami wisiało tysiące ludzi, kiedy się sprzeciwili Rzymianom i po prostu krzyżowali. I to nie była przyjemna rzecz, krzyżowanie człowieka. A my tak często ludzie patrzą na krzyż tak, nie? Czemu?
Amen.
Ale Bóg tą oznakę słabości, to co poniżające, to co nie jest symbolem życia, użył tego w inny sposób. Tam nie było miłości na krzyżu, tam było poniżenie, ból, cierpienie. Pierwszy Koryntian, pierwszy rozdział, 22 do 25 wersetu. Gdyż Żydzi domagają się znaków, a Grecy szukają mądrości. My zaś głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który dla Żydów wprawdzie jest zgorszeniem, a dla Greków głupstwem. Lecz dla tych, którzy są powołani, zarówno dla Żydów, jak i Greków, głosimy Chrystusa moc Bożą. To jest moc. I mądrość Bożą. Głupstwo Boże bowiem jest mądrzejsze niż ludzie, a słabość Boża jest mocniejsza niż ludzie. Tym jest krzyż. Tym jest krzyż. Zapominasz o sobie i jest moc Boża. Wiecie? Kto inny jak Bóg by z krzyża, który uczynił porażkę, zamienił symbol zwycięstwa? Nie? Kto inny jak Bóg mógł wybrać krzyż, który oznacza winę i zamienić go w symbol łaski? Kto inny jak Bóg mógł wybrać krzyż, który oznacza skazanie, a zamienić go w symbol wolności?
Amen.
Bóg? Nie? To, co jest głupstwem, prawda? Kto inny oprócz Boga mógł wybrać krzyż, który oznacza ból i cierpienie, zamienić go w symbol uleczenia i nadziei? Kto inny jak Bóg mógł wybrać krzyż, który oznacza śmierć i zamienić go w symbol życia?
Ale
wow. On wiedział. On wie, czego użyć, prawda? Ale to, co Bóg użył na krzyżu dla swojego Syna, może użyć dla Ciebie. Na nas. Dla każdego z nas. I wiecie, i wtedy, kiedy Ty uznasz, że jesteś silny, to tak naprawdę jesteś niczym. Nie wiem, czy jak długo byliście niechrześcijanami, a byłem bardzo silny, dopóki nie poległem. Ale dzisiaj moja siła nie jest ze mnie, bo jestem niczym.
Tak?
Jestem niczym.
Tak jest.
Bez Boga jestem niczym, nie mam żadnej siły. I wiecie, gdy jesteśmy sami bezradni i przychodzimy do Niego, On daje moc, żeby przejść bez trudności. Zawsze. I Koryntian 27-28, ten sam rozdział, mówi: ale Bóg wybrał to, co głupie u świata, aby zastydzić mądrych. Wybrał to, co słabe u świata, aby zastydzić mocnych. I to, co nieszlachetne u świata i wzgardzone wybrał Bóg, nawet to, co nie jest, aby to, co jest, obrócić w miłe. To zrobił Bóg przez krzyż. Swoje mocy dla każdego z nas. Może zrobić. I Bóg wie, że my jesteśmy niedoskonali. Każdy z nas. Kto z nas jest doskonały? I ta niedoskonałość, tej doskonałości jest moc Boża. Dopiero tam, kiedy ją uznasz. Wiecie, ja w Piśmie Świętym widziałem samych bohaterów. Wam przeczytam. Abraham był? Stary. Nie? Jakub czuł się zagrożony przez swojego brata. Nie? Lea była jaka? Nieładna. Miała bezbarwne oczy. Józef został poniżony przez braci i ośmieszony. Mojżesz miał problemy z mówieniem. Prawda? Gedeon był biedny, Samson pyszny, Rahab była nierządnicą. Nie? Dawid miał romans i zlecił zabójstwo. Sami goście. Eliasz miał skłonności samobójcze i Jeremiasz był słaby, miał często depresję. Jonasz był krnąbrny i nieposłuszny. Noemi była w domu. Chrzciciel, Jan Chrzciciel taki trochę dziwak, nie? Skórka z wielbłąda, szarańcza, miód i coś krzyczy na tej pustyni, prawda? Piotr był impulsywny. Marka co? Bez przerwy się zamartwiała, nie? Samarytanka miała kilka małżeństw, a następny było w konkubinacie. Ha. Tomasz miał wątpliwości. Paweł prześladował chrześcijan, zabijał ich, był chorobliwy. Tymoteusz był nieśmiały. Liga samych mocnych ludzi. Co? Sami mocarze. Ale wiecie, kiedy ukorzyli się przed Panem, wyznali słabość, Bóg robił nimi rzeczy wielkie. Dlaczego? Bo chcieli mieć z nim relację. Relację. Nie chcieli go znać tylko. Oni chcieli przy nim być. Co zrobiła Samarytanka, jak usłyszała, że to jest Jezus? Poleciała do siebie i ludzie się nawrócili. Życzę każdemu takiego ewangelisty. Bez wielkich słów. Poleciała po prostu. Zasada jest taka. Wyzbądź się swojej siły. Bądź bezradny. Zaufaj i zobacz, co się będzie działo. Tak mówi Jezus. Drugi Koryntian, 12 rozdział. 9, 10 werset. Lecz powiedział mi, wystarczy ci moja łaska. Moja moc bowiem doskonali się w słabości. Najchętniej więc będę się chlubił z mojej słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach, ze względu na Chrystusa, gdy bowiem jestem słaby, wtedy jestem mocny. Moc słabości się doskonali. To mówił Paweł. On wiedział, co mówi. Ale czy my tak lubimy o tej słabościach naszych mówić? Zadam ci pytanie. Kiedy ostatnio pisałeś CV? Co to było? Słabości? Nie? Jestem nieogarnięty, niezorganizowany, ostatnio źle policzyłem coś, nie umiem nawiązywać kontaktu z ludźmi. To piszemy? Sami słabi ludzie, nie? Wow. Nikt tego nie robi. Nikt tego nie robi. Bo my nie lubimy, jak to jest na nasze słabości. Nawet chrześcijanie, jak wiecie, jak ja się nawróciłem, ja powiedziałem, co zrobiłem przed zborem, bo miałem być ochrzczony, więc moje świadectwo, to patrzyli na mnie tak, a, on takie rzeczy nie. Zapomnieliśmy już mówić prawdę, nie?
Tak.
Dlaczego zgrzeszyłeś? Tylko tak lepiej powiedzieć tak ładnie i przyklepać. Nie, to prawda jest ważna.
Tak,
prawda.
Amen.
Wiecie, ludzie często szukają poradnika z co mają zrobić, kiedy coś im się nie układa, nie? I taki ktoś jak Norman Vincent Peale takie coś. Myślisz, jeśli możesz, że myślisz. Jeśli myślisz, nie, możesz, jeśli myślisz, że możesz. O, to jest fajna teoria i wielu ludzi to chce robić. Wielu ludzi. Usłyszeli i heja. Ale ja tę teorię zburzę jedną rzeczą. Jedź do Australii, skocz do oceanu, popłyń 2 km od lądu. Jak będzie rekin, to weź tą teorię w swoje użycie. Wygram z rekinem, wiesz? Rekin Boga, Bóg wyposaży tak rekina, że on cię dogoni. To Bóg go wyposaży. Ty niestety takiej możliwości nie masz. I ta ideologia na plusy, tak? Twoja siła to... Jak to jest twoja siła, to jest twoja pycha. To jest twoja pycha. Jeżeli mówisz, że jesteś silny i ty dasz radę, stary, to ty jesteś pyszny. Niestety. Wiecie, jest taka bajka, masz a nie idzieś. Ja jestem na etapie oglądania bajek, nie chodzisz. Jest taka sytuacja, słuchajcie, bardzo fajna, obrazująca jedną rzecz. Idzie, niedźwiedź zabiera niedźwiadka i maszę na wycieczkę. Idą na wycieczkę i oni przed tą wycieczką chwalili się, jak oni są piechurzy, chodzą po całym świecie i z tym i mi się dały takie dwa plecaki. Tam było jedzenie, wyposażenie i idą z tymi plecakami, z tym coraz ciężej, ale się chwalą. Jeden zatrzymał się, wyjął połowę, zadmuchał baloniki, wsadził, za chwilę drugi i tak doszli do miejsca z plecakami pełnymi balonów. I niedźwiedź chciał zrobić jedzenie, otwierają balon, plecaki, tam same balony. No i wracając z powrotem, za karę musieli wszystko zebrać i to nieść. I tak się chwalą, nawet tacy bezradni upadli z tymi plecakami. Misiu popatrzył, pokiwał głową, wziął z tymi plecakami i zaniósł. Ale zaczął pić. Oni znowu zaczęli się przechwalać. Wiecie, taki obraz nas, chrześcijan, kiedy polegamy, myślimy, że to jest z nas. Tak? Bóg bierze w trudnej sytuacji i cię przenosi przez tą sytuację. Zabiera, a ty mówisz, dałem radę. A, poradziłem sobie. Bez Boga nic nie
ma. Tak jest.
I wiecie, to on na krzyżu wykonał wszystko. I chce, nie chce, żebyśmy my już się z tym bili. On chce robić więcej dla nas. On chce, żebyśmy go słuchali, naśladowali. On chce, abyśmy nie byli fanami odrzucającymi krzyż. On chce, żebyśmy go pokochali. Bo kiedy ty umierasz dla samego siebie, wbrew pozorom, żyjesz w wolności. Bo to twoje ja powoduje, że jesteś w niewoli samego siebie. To ty się denerwujesz, bo ktoś ci czegoś nie zrobił, bo to twoje ja. Bo ty masz coś do powiedzenia, bo ty jesteś ważniejszy. Bo twoje ja. Gdybyś wyżej się swojego ja, byłbyś bardziej pokorny i słuchał. Ale dlaczego Bóg tego pragnie? Dlaczego pragnie, żebyśmy nie byli fanami, ale naśladowcami, chcieli mieć relację z Nim i tą bliskość? Czytam trzy wersety, trzy miejsca, gdzie są wersety, które mówią o tym, dlaczego. Izajasza 48. Izajasza 48. 17 i 18 werset. Izajasza 48, 17 i 18 werset. Tak mówi Pan, Twój Odkupiciel, Święty Izraela. Słuchajcie, ja jestem Panem. Panem. Pan ma tylko sługi. A rodzice. Panem Twoim Bogiem. Uważajcie, to jest dla Was, który Cię uczy tego, co jest pożyteczne. I prowadzi Cię drogą, którą masz chodzić. O, gdybyś zważał na moje przykazanie, Twój pokój byłby jak rzeka, a Twoja sprawiedliwość jak fale morskie. Widzieliście kiedyś rzekę? Może na przeszkodzie stać wszystko, no i tak będzie płynęła. Na pokój. Sprawiedliwość jak fale morskie. Widzieliście kiedyś fale, ja byłem teraz nad morzem, był sztorm. One są przepiękne. One szumią, huczą, one idą. Taka jest sprawiedliwość, jak fale morskie. To obiecuje Bóg, że da nam. Pamiętacie, co zrobił Jezus, kiedy szedł po wodzie i uczniowie się przestraszyli go? Uciszył morze. Kiedy zaufasz, on ucisza morze, ucisza fale, ucisza różne rzeczy. I kiedy zaufasz, tak jak zaufał mu Piotr, pójdziesz po wodzie. Tak? Psalm 107. Trudności nie będą istniały, bo zaufasz Jemu. Psalm 107. Psalm 107. 28-29 werset. teraz, kiedy jesteś słaby, posłuchaj, kiedy chcesz polegać na Nim, to są słowa dla Ciebie. Gdy wołają do Pana w swoim utrapieniu. W swoim utrapieniu. Bezradności, prawda? Wybawia ich z udręczeń. Słyszycie obietnicę? Zamienia burzę w ciszę, także fale i także uspokajają się jej fale. To robi Pan. Kiedy w pokorze, wyrzekając się siebie, chcąc mieć relację z Nim, przychodzimy do Niego i mówimy Mu o tych trudnościach. Bo mamy trudności codziennie. W domu, w rodzinie, na ulicy, w pracy. Ale kiedy przychodzisz do Niego, mówisz Mu i kochasz Go takiego, jakim nie jest. On Cię kocha tak samo i słyszy. On zna rozwiązanie Twojego problemu i wie wszystko. I jeszcze Izajasza 30 rozdział. Izajasza 30. 15 werset. To był jeden z wersetów, jeden z pierwszych, który się uczyłem. To był drugi, bo pierwszy był Wierzcie w światłość, abyście stali się synami światła, tam był w warszawskim przekładzie, ale to jest jeden z pierwszych wersetów, które się uczyłem. Naśladowca. Pan, a nie naśladowca. Trzeba prowadzić to w życie, pamiętajmy o tym, że Bóg mówi do nas słowo nie tylko po to, żebyśmy słyszeli, znali je, ale abyśmy nim żyli. Abyśmy nim żyli. Tu jest taka fajna rzecz, którą można prowadzić w życie. Tak bowiem mówi Pan Bóg, Święty Izraela. W nawróceniu i spokoju będziecie zbawieni. Słuchajcie dalej. W ciszy i ufności będzie wasza siła. Zaufaj. Oczekuj. Miej relację z Nim. Mów Mu o wszystkim, co czujesz. On zabiera kłopoty. On zabiera trudności. Pytanie, czym warto być lepiej? Panem, który wie o nim wszystko? Czy mieć z nim relację i mieć taki koniec? To jest takie pytanie. Czy robimy wygodę? Czy czasami niewygodę, aby mieć relację? Słuchajcie, jak mąż coś mówi do żony, że ona coś chce, i mu się nie chce, to jest bardzo niewygodne, nie? A dlatego, że kochasz tą żonę, to wstaniesz, zrobisz jej herbatę, zrobisz jej obiad, bo ją kochasz. Tak samo Jezus. Tak samo Ty dla Jezusa. Jeżeli Go kochasz, to mimo niewygody idziesz i robisz. Amen.